24 czerwca w liturgii Kościoła obchodzimy narodziny świętego Jana Chrzciciela. Święty Jan Chrzciciel był synem Zachariasza i Elżbiety, krewnej Najświętszej Maryi Panny, Matki Jezusa Chrystusa. Jego narodzenie zapowiedział Archanioł Gabriel, mimo że Elżbieta była niepłodna, a oboje, Zachariasz i Elżbieta, byli już w podeszłym wieku. Stało się 2 roku przed zwiastowaniem Maryi. Według zapowiedzi Archanioła Jan miał być tym, który przygotuje ścieżki Pana. Jan całą młodość spędził na pustyni, prowadził tam życie pustelnicze. Dopiero około 30 roku życia zaczął głosić kazania, gromadząc wokół siebie uczniów. Nawoływał do nawrócenia. Znakiem nawrócenia miało być przyjęcie chrztu. Zapowiadał też przyjście Mesjasza, którego on sam poprzedza. Chrzcił w rzece Jordan. Gdy ochrzcił Jezusa w tej rzece Jordan, jego misja została zakończona. Święty Jan daje świadectwo Jezusowi i przygotowuje lud Izraela na spotkanie z Nim. Świętość Jana, pełnego Ducha Świętego i szodona Matki, jest podporządkowana jego roli w stosunku do Jezusa Mesjasza. Anioł Gabriel, zapowiadając narodzenie Jana, mówi do Zachariasza: nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci się do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu ludy doskonały. Anioł wysłany przez Boga nakreśla profil tożsamość Jana, jako męża poświęconego Bogu. Nie powinien on pić wina ani napojów odurzających. Jego misja jest wzorowana na misji proroka Eliasza. Gdy Elżbieta urodziła, rodzina nie była jeszcze jednomyślna co do imienia chłopca. By rozwiązać tę kwestię, przyniesiono Zachariaszowi tabliczkę i rylec i zapytano go, jakie imię chce nadać synowi. Zachariasz napisał: na imię mu Jan. W tym momencie odzyskał mowę. Nie wiadomo, czy Jezus i Jan znali się w dzieciństwie. Zanim Chrystus rozpoczął nauczanie, to Jan opuścił dom i udał się na pustynię w okolice rzeki Jordan i tam prowadził życie pokutne. Nosił odzienie z sierści wielbłądzi i pas skórzany wokół biodr, a żywił się jedynie szarańczą i miodem leśnym. Tłumy z Judei i Jerozolimy z okolic Jordanu wędrowały na pustynię, aby wysłuchać nauki Jana, w czasie której wzywał do nawrócenia, a ci, którzy żałowali za grzech, otrzymywali chrzest w rzece Jordan. Jan jest całkowicie podporządkowany Jezusowi. Jezus, rozpoczynając swoją działalność, udaje się do Jana i prosi o chrzest. Jan rozpoznał w Jezusie Mesjasza. Odpowiedział, że to Chrystus i Jemu powinien udzielić chrztu. Jednak Jezus nalegał, więc Jan zaprowadził go do rzeki. Gdy Jezus został ochrzczony, z nieba rozległ się głos: on jest moim Synem umiłowanym, którego sobie upodobałem. Pewnego razu przyszli nad Jordan faryzeusze i saduceusze, aby dowiedzieć się od Jana, czy jest Mesjaszem. Jan zaprzeczył. Gdy naciskali, by się przyznał, Jan powiedział sobie: jestem głosem, który woła na pustyni, wyrównajcie drogę Pana. Jan posyła swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem, czy jest On tym, który ma przyjść, Mesjaszem. Jezus, udzielając odpowiedzi, wylicza czynności, które przywołują proroków na czas mesjański, a także dodaje błogosławieństwo bezpośrednio odnoszące się do Jana bądź do jego uczniów. Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. podczas gdy wysłannicy Jana odchodzą, Jezus zaczyna mówić o nim do tłumu, stawiając szereg kolejnych pytań. Coście wyszli obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam, nawet więcej niż proroka. W końcu przedstawia Jana jako proroka, o którym mówi Pismo. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Jezus dopełnia portretu Jana uroczystym stwierdzeniem. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Gdy Jan zobaczył przechodzącego w pobliżu Jezusa, powiedział do zgromadzonych: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Głosząc przesłanie nawrócenia, Jan potępił Heroda Antypasa. Ten bowiem król złamał żydowskie prawo, poślubiając Herodiadę, byłą żonę swego przyrodniego brata, a w dodatku swoją bratonicę. Herod czuł przed Janem zabobonny lęk, ale żeby zadowolić Herodiadę, kazał go aresztować. W dniu urodzin Heroda, Herodiada uczyła swą 20-letnią córkę Salomę, jak tańczyć przed królem. Upojony winem i rozpalony żądzą na widok młodej dziewczyny, Herod przysiągł przy wszystkich gościach, że w nagrodę da jej o co tylko poprosi, nawet połowę swego królestwa. Salome odparła, że pragnie otrzymać na misie głowę Jana Chrzciciela. Prośba Salome sprawiła królowi wielki ból. Nie mógł jednak złamać przyrzeczenia. Wysłał kata do celi Jana. Powróciwszy, kat podał Salome głowę Jana Chrzciciela, którą przekazała matce. W tradycji chrześcijańskiej Jan Chrzciciel przygotowuje drogę na przyjście Jezusa, który jest Panem. On jest podporządkowany Jezusowi, podporządkowany rozpoznaniem i głoszeniem przez uczniów, że Jezus jest Mesjasz i Syn Boży. Obie te postacie, choć różne we właściwych sobie rolach, są nierozłączne. Bez Jezusa Jan byłby tylko ostatnim głosem profetyzmu biblijnego. Bez Jana Jezus byłby tylko nauczycielem i uzdrowicielem dającym impuls dla ruchu mesjanistycznego. Jan ukazuje Jezusa jako Mesjasz, Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Chrystus osobiście wydał świadectwo o Janie Chrzcicielu. Po co wyszliście na pustynię? Przyglądać się trzcinie, którą wiatr kołysze? Po co więc wyszliście zobaczyć człowieka wytwornie ubranego? Ci, którzy wspaniale się ubierają i żyją w przepychu, mieszkają w królewskich pałacach. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Właśnie tak. Nawet kogoś większego od proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto wysyła mojego posłańca przed tobą, aby przygotował twoją drogę przed tobą. Mówię wam, nie ma większego człowieka od Jana. Święty Jan wskazał Chrystusa jako baranka, który gładzi grzechy świata. Jest to bardzo ważne ujęcie odkupienia w kategoriach poświęcenia się i oddania niewinnego życia dla zbawienia innych. Święty Jan podkreślił to, co naprawdę istotne. Miłość, która zaprowadziła Jezusa na śmierć. Chrystus przyjął chrzest rąk Jana. Przez znak sakramentu chrztu i my zostajemy szczepieni w śmierci i zmartwychwstanie Jezusa. Z kultem świętego Jana związane są liczne zwyczaje ludowe. Szczególnie Wigilia Narodzenia świętego Jana Chrzciciela miała tradycyjną oprawę folklorystyczną, nawiązującą do tradycji przedchrześcijańskiej. Istnieje zbieżność święta z datą przesilenia słońca i stąd tak zwane ognie świętego Jana. Noc świętojańska na Mazowszu, a także w innych regionach Polski, była nazywana kupalnocką. Tej nocy zapalano ognie, na wzgórzach i rzucano wianki do Wisły. Jan Kochanowski w pieśni świętojańskiej dał opis tego obrzędu w XVI-wiecznym Czarnoleśie. Tam goście, tam i domowi sypali się ku ogniowi, a sady się sprzeciwiały, siedzieli wszyscy na murawie, potem wstało sześć par prawie, dziwek jednakowo ubranych, z belicą przepasanych, a ściślej bylica to ziele, którym przepasywały się dziewczęta, chcą się uchronić przed bólem głowy i pleców w czasie żniw. A noc świętojańska to także wianki na rzekach. Między wiankowe kwiaty, wstążki i świeczki wkładano karteczki z pismem do przyszłych wybrańców. Rzucano sztuczne ognie, palono beczki ze smołą i temu podobnie. Była to dawniej najweselsza noc w roku. Bywało, że gorszono się nią, gdyż odgłosy kupalnockiej zabawy były zbyt hałaśliwe. Wydawało się ta noc jako pogańska, heretycka. Ale to jednak była najweselsza noc. Sobótka, noc świętojańska, wianki i ognie na wzgórzach. Przetrwała do naszych czasów w niektórych miejscowościach Polski i nabrała nowych znaczeń i nowego koloru przez właśnie postać świętości świętego Jana Chrzciciela.